Fragment programu Radia Zachód.
68 324 22 55, druga linia 801 327 462. Halo, witam.
Pierwszy dzień dobry, głos. Ania z Zielonej Góry.
Witam, bardzo miło.
No ja jestem w Czepku urodzona dosłownie w przenośni, to znaczy urodziłam się rzeczywiście w Czepku, a jestem pielęgniarką. Po wielu latach wróciłam do zawodu.
Gdzie pani pracuje?
I pracuję w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.
Rozumiem.
I urodziłam się w Czepku, jestem wielką szczęściarą, bo jestem wcześniakiem i młoda dziewczyna praktykantka uratowała mi życie, bo
proszę.
Zauważyła, że sinieje. Tak zawsze moja mama mówiła, że zauważyła, że sinieje po prostu.
No to chyba tak musiało być w takim razie w pani życiu.
Nie
tak
na przypadku w życiu. Nie ma.
Proszę przedzwonić do mnie po audycji pod ten sam
numer.
Trzeba by było ten temat kontynuować. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam gorąco.
Radio Zachód przedstawia Z potrzeby serca. Reportaż Cezarego Galka.
Ja bardzo czekałam na ten reportaż. Wiedziałam, że będzie właśnie emisja po 18. I co mnie ujęło, był taki moment, gdzie pani naczelna pielęgniarka Weronika Rosenberger mówiła o tym, że pielęgniarki odchodzą od zawodu, że nie podejmują pracy, że dziewczyny młode nie występują o uprawnienia do wykonywania zawodu, ale że jest też taka droga, że cieszy się, że są kobiety, które odnawiają te uprawnienia. I w tym momencie poczułam, że troszeczkę mówi o mnie, bo jestem taką pielęgniarką, która po wielu latach od ukończenia szkoły wróciła do zawodu.
Reportaż ten był autorstwa Elżbiety Wozowczyk-Leszko, a dotyczył właśnie pielęgniarek Zielonogórskiego Szpitala Klinicznego. A jak to się zaczęło, pani?
Kiedy miałam 15 lat, to były lata 90. Musiałam zdecydować o wyborze zawodu. Uczyłam się jeszcze w 8-letniej szkole podstawowej. Byłam taką członkinią PCK. Byłam też w Zuchach, lubiłam ludziom pomagać i chyba byłam taką osobą, która lubi ludzi. Zdecydowałam, że pójdę do liceum medycznego, chociaż to było spore zaskoczenie dla moich nauczycieli, no też troszeczkę dla mojej rodziny, bo wszyscy myśleli, że pójdę do ogólniaka na profil humanistyczny. Ze względu na to, że bardzo lubiłam w szkole podstawowej polskiej historię, byłam na jakichś olimpiadach, a tu nagle idę do medyka. Chyba podobało mi się też to, że pielęgniarki chodzą w takich ładnych białych czepkach. No i przede wszystkim chyba ta pomoc człowiekowi. A poza tym moja mama opowiadała taką historię, ja urodziłam się dosłownie w czepku, ale jestem wcześniakiem i w latach 70., kiedy przyszłam na świat, to technika nie była tak dobrze rozwinięta i nie wszystkie wcześniaki miały szansę na przeżycie. Ja urodziłam się dość spora, miałam ponad 1,5 kg na te czasy, to już takie wcześniaki ratuje się bez problemu. Natomiast wtedy no, to nie było takie proste i był moment, że uratowała mi życie bardzo uważna pielęgniarka, podobno uczennica szkoły pielęgniarskiej, na ile to ta uczennica, na pewno to nie umiem już powiedzieć, ale siniała w inkubatorze. Tam był jakiś chyba problem z tlenem i ona zauważyła, że coś się dzieje ze mną nie tak. Dzięki jej uwadze no, jestem na świecie i do tej pory żyję, także uważna i zawdzięczam to, że żyję. W 1990 roku rozpoczęłam naukę w liceum medycznym. W pierwszej klasie nie nosi się czepka. Czeka się na ten czepek do klasy drugiej. Czepek jest symbolem pielęgniarskim, może już teraz troszeczkę zapomnianym, bo jest wycofany ze szpitali. Od wielu lat już pielęgniarki tych czepków nie noszą, najwyżej dopinają sobie do klapki, na przykład do mundurka, taki malutki czepek. Ale na ten czepek bardzo się czekało. Zawsze w listopadzie, kiedy są dni patrona szkoły, patronką naszej szkoły była Maria Skłodowska-Curie. To był właśnie listopad 1996 rok. I tutaj właśnie przyniosłam czepek pielęgniarski.
Nie,
jeszcze
poważnie?
Mój
nie,
liceum, no, stary widać, zużyty, plastikowy. Na początku dostaje się czepek pusty. Czyli bez tych paseczków, które tutaj są już naklejone, bo ten czepek, który trzymam teraz, to jest z klasy piątej. Chodziłyśmy bardzo ładnie ubrane na pracownię pielęgniarską. To jest taka pracownia, gdzie uczymy się czynności zawodowych. Uczyłyśmy się wszystkich zabiegów, słania łóżka, zabiegów związanych w ogóle z pacjentem, czyli podawania leków różnymi drogami, pielęgnacji w ogóle chorego. Taka pracownia czynności praktycznych. Tutaj przyniosłam zdjęcia z tej pracowni. Proszę. Ja miałam szczęście mieć ten przedmiot z panią Marią Wyrwą, wspaniałą pielęgniarką, dla mnie pielęgniarką z powołania.
Czy pani jest na tym zdjęciu?
Tutaj nie, ja to zdjęcie robiłam. To są moje koleżanki rozumiem. Z klasy.
No, ładnie to wyglądało, grzeczne takie.
W białych właśnie czepkach, granatowych fartuszkach z białymi.
A te paski są pionowe, tak? To
paski są
szkolne.
Pionowe, tak. Tutaj jesteśmy teraz w klasie drugiej. To jest pracownia pielęgniarska. Koleżanka Asia wykonuje mi podskórnie zastrzyk. Robiłyśmy wszystko na sobie. Nie było manekinów i fantomów takich.
No, ale to było tak, naprawdę robiła zastrzyk?
Naprawdę. Sól fizjologiczną albo wodę do iniekcji.
Poświęcenie wielkie.
Najlepsze były dożylne. Ja miałam najlepsze żyły w grupie. I moje koleżanki bardzo chciały wkuwać się na mnie. Gorzej ja miałam. Bo one już nie miały takich dobrych żył. Tu jest część mojej grupy właśnie, z pracowni. Ładnie to wygląda, prawda?
Tak, bardzo ładnie.
No, tutaj przed szkołą, przed budynkiem naszej szkoły. Jeszcze tabliczka Liceum Medyczne.
Tak, poznaję ten budynek. Dzisiaj chyba niewiele się zmienił, z zewnątrz przynajmniej.
Troszeczkę inna elewacja jest, no i nie ma już Liceum Medycznego, Wydział Pielęgniarstwa, nie ma tej tabliczki, bo teraz pielęgniarki kształci się w inny sposób. Ale bardzo ładnie wyglądałyśmy, właśnie te białe czepki, granatowe fartuszki z białym kołnierzykiem i białymi mankietami, koniecznie wykrochmalone. I na to białe krzyżaczki. Krzyżaczki to były takie fartuszki zapinane z tyłu na krzyż. Tak się chodziło na pracownię pielęgniarstwa i na praktyki.
Tak trochę wyglądały jeszcze jak siostry zakonne.
Troszeczkę tak, bo właściwie strój pielęgniarki i ten czarny pasek na czepku to wziął się ze stroju zakonnic, które kiedyś pracowały w szpitalach.
No tak, a dzisiaj jak się powie pielęgniarce, siostro, to jest wielka afera na oddziale.
No różnie ludzie mogą reagować. Ja się nie obrażam. Tutaj już mam zdjęcie właśnie z klasy trzeciej, kiedy z moją przyjaciółką z klasy jesteśmy na badaniach policjantów. Oni mieli jakieś testy przydatności do zawodu i my mierzyliśmy im ciśnienie, tętno po wysiłku. To było na Strzeleckiej w tej hali sportowej właśnie. Ktoś nam zrobił zdjęcie. To, że jesteśmy w trzeciej klasie, widać po naszych czepkach, bo mamy jeden pasek pionowy, cienki pasek pionowy, to jest trzecia klasa. A to jest zdjęcie z naszych pierwszych praktyk zawodowych. Pierwsze praktyki odbywały się w klasie trzeciej i miały miejsce w higienie szkolnej, czyli u pielęgniarki szkolnej. Pamiętam, to była szkoła podstawowa numer 19 na Zachodniej. Nawet pamiętam imię i nazwisko pani pielęgniarki, u której byliśmy. Pani Małgosia Jesionowska, tak, bardzo sympatyczna.
Fajnie to wygląda.
Bardzo fajnie to wygląda, ale jesteśmy już w innych fartuszkach. Jesteśmy w białych, ponieważ ze względów epidemiologicznych zostały wprowadzone fartuszki, które można gotować przede wszystkim, ponieważ tych granatowych fartuszków pod krzyżakami nie można było gotować, a tutaj już wchodziliśmy w środowisko, później już szpitalne, w klasie czwartej, więc ze względów higienicznych chodziliśmy już w innych fartuszkach. Tu jest też trzecia klasa, ważyliśmy, mierzyliśmy dzieci, o właśnie tutaj dzieci w kolejce siedzą, to jest też trzecia klasa właśnie.
Te dzieci to już dzisiaj mają sporo lat?
Pewnie tak, to już są dorosłe osoby. Ja tutaj ważę dziewczynkę. Później klasa czwarta to matura. I tu mam takie zdjęcia z matur, która wyglądała zupełnie inaczej. O, tutaj jeszcze znalazłam zdjęcia ze studniówki. Tak, bo przecież przed maturą jeszcze jest studniówka. Tak się dobrze bawiłyśmy w palmiarni. No i tutaj kamzelka, czarna kamzeleczka, czarna spódniczka, granatowa bluzka. Lekki makijaż, no wtedy te studniówki troszeczkę inaczej wyglądały, chociaż już dziewczyny też się ładnie potrafiły wystroić. O, tutaj z moją najlepszą przyjaciółką, z którą mam większość zdjęć.
No proszę.
Marzenką, która też pracuje w zawodzie od początku. A tutaj już moja matura, wtedy zdawało się troszeczkę inaczej niż w tej chwili. Pisało się wypracowanie przez 5 godzin. Ja do tej pory pamiętam mój temat maturalny, między prawem do szczęścia, a obowiązkiem wobec innych. Rozważanie na podstawie literatury, filmu i własnych przemyśleń. I tutaj tak wyglądałam, pisząc moje najważniejsze wypracowanie w życiu.
Widzę, że ten czas w pani życiu jest dla pani ważny, bo sporo właśnie zdjęć dokumentacji, tak. No i wspomnień.
O, tutaj już profesor, który nie żyje, niestety nasz profesor Sobolewski od fizyki, bardzo sympatyczny nauczyciel. A tu jego żona uczyła nas matematyki, poznali się w szkole i pobrali.
No ale teraz tak, szkoła się kończy i co?
Tutaj zdjęcia z zakończenia szkoły. Zaraz tutaj pokażę. Dziś, oj, troszkę jest pognieciona niestety, nie wiem dlaczego, ale to jest ten dzień, rozdanie dyplomów. To był maj 1995 rok. Czepek przypina mi też pani, która uczyła mnie zawodu i z którą miałam pierwsze praktyki w szpitalu, która wprowadzała mnie w środowisko szpitalne. Zaczynałam praktyki w klasie czwartej na oddziale urologii. Tam byłam 2 tygodnie, później 2 tygodnie na kardiologii. I to jest nasz dyplom. Dyplom ukończenia liceum medycznego, który uprawniał mnie do podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki. Otrzymałam go w takim ważnym dniu, Dniu Matki, 26 maja 1995 roku. Była dumna. Rodzice byli bardzo dumni, szczególnie, że mój tato zawsze mówił, że chciałby, żebym była lekarzem, bo choruje na serce i jakoś tak chyba miał w tym interes. Ale nigdy nie ciągnęło mnie aż do takiej medycyny, szczególnie, że będąc w liceum medycznym, to jest naprawdę trudna szkoła, trzeba było uczyć się tych wszystkich przedmiotów klinicznych. Tutaj troszeczkę posiłkuję się moim świadectwem maturalnym, które jest zupełnie inne niż w tej chwili. Składa się z kilku stron. Mam
ale
tutaj
z paskiem.
Z paskiem, o, z paskiem. Z tyłu napisałam, chciałabym takie chwile ocalić od zapomnienia. No i oczywiście Herberta, ponieważ to mój ulubiony poeta. Puste miejsce, lecz ponad nim wciąż drży powietrze po tamtych głosach. No i zostało puste miejsce po nas, bo odeszliśmy do pracy, na studia, w zależności od tego, jakie kto miał plany. Ale właśnie na koniec też ja prosiłam, żeby wypisane było słowa Herberta, nadeszła chwila, trzeba się pożegnać. Tutaj kawałek jest uwieczniony.
Tak, na zdjęciu.
Na zdjęciu, tak. Herbert to był mój ukochany poeta. To jest właśnie ten mój czepek, do którego dopinaliśmy, czy doklejaliśmy kolejne paski. Natomiast ukończenie szkoły wiąże się z czepkiem z szerokim paskiem. To jest symbol pielęgniarki dyplomowanej, czyli pielęgniarki już po dyplomie z pełnymi uprawnieniami do pracy.
No tak, i trzyma pani też ten czepek, widzę.
Trzymam na pamiątkę obydwa. I poszłam na studia polonistyczne w zupełnie innym kierunku. Wynikało to troszeczkę z mojej miłości do języka polskiego. Słuchałam poezji śpiewanej i Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński, to jest moja licealna młodość. Wzorowałam się gdzieś tam na tej twórczości Herberta, lubiłam literaturę i miałam wspaniałą nauczycielkę od języka polskiego, moja wychowawczyni, którą serdecznie pozdrawiam, aczkolwiek mieszka daleko, bo pod Wrocławiem, ale mam z nią cały czas kontakt. Moja starsza córka ma po niej imię i tak dzięki niej poszłam na studia. Trochę też bałam się odpowiedzialności zawodowej, muszę tutaj się przyznać, że idąc do szkoły w wieku 15 lat, nie wiedziałam, jaka jest odpowiedzialność zawodowa. Zobaczyłam to tak naprawdę dopiero na praktykach, kiedy trzeba było rozdawać leki, trzeba było bardzo uważać przy nabieraniu leków do strzykawki, przy podawaniu leku do pacjentowi. Jest taka zasada, 3 razy sprawdź lek. Najpierw sprawdza się, czy jest zgodny ze zleceniem, jak się wyjmuje z szafki, jak się go nabiera i jak się go odkłada. I ta zasada jest po prostu fundamentalna i trzeba się tego pilnować. Bałam się tej odpowiedzialności właśnie pracy na własny rachunek, bo jak byłam w liceum, to zawsze nade mną stała nauczycielka zawodu, która skontrolowała. Nie myliłam się, ale zawsze miałam kogoś, kto był za mnie odpowiedzialny, prawnie tak naprawdę, bo moralna odpowiedzialność to zawsze pozostaje w człowieku, a później zostaje praca na własną rękę. I trzeba przyznać, że wystraszyłam się też trochę tego. Nie podjęłam tej pracy, poszłam na studia nauczycielskie, które skończyłam z dyplomem magistra filologii polskiej. Ten dyplom też przyniosłam, żeby pokazać.
Jeszcze wtedy Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.
Tak, tak. W 2000 roku ukończyłam studia. Kilka dni później urodziła się moja starsza córka, a później już tak się wciągnęłam w ten język polski, że po 5 latach przypadły mi uprawnienia do wykonywania zawodu. Już później zajęłam się wychowaniem dziecka. podyplomowo ukończyłam bibliotekoznawstwo i edukację medialną. Mam dyplom studiów podyplomowych z KUL-u. Pracowałam kilka lat w szkołach. Później urodziła się nasza druga córka i później tak moje życie potoczyło się, że zachorowała moja mama. I to był pewien taki punkt zwrotny w moim życiu. Praktycznie to ja wysłałam mamę do lekarza, ponieważ odczuwała bóle w okolicy prawego dołu biodrowego, tutaj troszeczkę wyżej. Mama poszła do lekarza rodzinnego, dostała skierowanie do chirurga. Pierwsze badania niewiele wykazały, ale pani doktor coś nie spodobało jej się przy dotykaniu brzucha i wysłała moją mamę na badanie USG. I z tego USG już wyszły rozdęte jelita. Pani doktor to też się nie spodobało, była taka uważna i skierowała mamę na badanie jelita grubego od wewnątrz. I później powiedziała, że ma nowotwór i trzeba zrobić mamie operację. Było to dla nas szokiem, zaskoczeniem. Nie myśleliśmy, że mama ma nowotwór. Na początku wiadomo, rodzina wypiera takie rzeczy. Ja chyba w tym wszystkim najbardziej gdzieś wiedziałam, o co chodzi. Pod koniec kwietnia mama bardzo źle się czuła, do tego stopnia, że tata musiał zawieźć ją na SOR. I gdy doktor zrobił zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, to tylko zapytał, czy jest przygotowana do szpitala. Operacja była na drugi dzień. Ja już wtedy pracowałam i nie mogłam być z mamą cały czas, ale tato był. I tato do mnie zadzwonił i płakał. Ja niewiele mogłam zrozumieć, powiedział tylko, że mama ma przerzuty do wątroby. Dla nas był szok. Tata płakał i prosił, żebym przyszła porozmawiać z lekarzami, bo on nie był w stanie. Mama jak się wybudziła, to wiedziała, że coś jednak jest nie tak, bo widziała po reakcji mojego taty. Dla mnie to był szok, bo mama była zawsze taką silną, walczącą kobietą. Badała się na różne sposoby, korzystała z różnych profilaktycznych badań, mammografia, cytologia, a nigdy nie sprawdziła jelita grubego. Nie było kolonoskopii wtedy, tego programu przesiewowego. Więc dla nas to szok. Bardzo zła wiadomość. Ja jeszcze wiedziałam, z czym się wiążą przerzuty. Mój tata nie miał takiej wiedzy, a ja wiedziałam, że jak są przerzuty, to jest źle. Poszłam porozmawiać z lekarzem operującym i doktor powiedział mi, że zrobili tę operację paliatywną, to znaczy zrobili tyle, ile mogli, żeby przedłużyć mamie życie, ale tak naprawdę nie mogli jej wyleczyć do końca. No, ja już wiedziałam, co to jest, więc poczułam, że włosy mi się po prostu podnoszą na dłoń. Włosy mi dęba stają po prostu. Starałam się nie płakać przy mamie. Nie chciałam, żeby widziała moją reakcję, ale płakałam poza, tak żeby nie widziała. Było mi bardzo ciężko pogodzić się ze świadomością, że tak naprawdę mojej mamie zostało niewiele lat, miesięcy praktycznie życia. I wiedziałam, że zrobię wszystko, żeby to jej życie było jak najlepsze i w jak najlepszej formie. Żeby nie cierpiała, żeby nie czuła bólu, żeby mogła być z nami do końca w domu. Później mama wyszła z tego szpitala, nie powiedzieliśmy jej, że ma przerzuty. Powiedziałam jej tylko, że ma naciek na wątrobę. Ale myślę, że jest taki mechanizm chronienia siebie nawzajem. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, że pacjent chce chronić rodzinę. On wie, o co chodzi, ale nie mówi tego rodzinie do końca, żeby ich nie martwić. Rodzina też nie mówi pacjentowi do końca, że jest źle, żeby jego nie martwić. Kółko się zamyka. Czasem pewne rzeczy są niedopowiedziane, ale pacjent onkologiczny czuje, że jest coraz gorzej i to widzi. Mama na oddziale dowiedziała się, właśnie na oddziale onkologicznym, że są przerzuty, bo na początku była poddana chemioterapii, miała chyba 6 cykli tych chemii i jeździła naprawdę dzielnie. Dla niej trudnym momentem było ścięcie włosów. Moją mamę pamiętam jako piękną blondynkę z długimi włosami, ze zdjęcia portretowego, które wisi teraz w moim domu, z jej rodzinnego domu. To zdjęcie, jak mama chyba robiła je do pierwszego dowodu, a potem fotograf zrobił z tego piękny portret i te piękne i platynowe, takie platynowe perłowo-włosa. Tutaj mi się zawsze kojarzy, jak słucham piosenkę perłowo-włosa Omegi, to tak jak o mojej mamie. A później te włosy trzeba było obciąć. Ona nie chciała czekać, aż wypadną jej do końca. Łamały się te włoski, wiadomo, były coraz słabsze. Ja mówię, mamusia, to może pójdziesz tutaj przy szpitalu onkologicznym. Jest fryzjer, tam nikt ci nie będzie patrzył. Dla niej to jest normalne, że ścina włosy takim onkologicznym kobietom. I pójdziemy wybrać perukę. Mój tato załatwił właśnie wszystko tutaj przez fundusz, żeby ta peruka była refundowana. I mówi, Henia, wybierz sobie, jaką chcesz perukę, jak trzeba będzie dopłacić, ja dopłacę, żebyś ty się w tej peruce czuła dobrze. Z ciocią wybierali, z mamy siostrą, która przyjechała ją odwiedzić i znalazła taką, w której czuła się dobrze, taka imitująca jej kolor włosów. To było dla niej trudny moment, bo wiadomo, dla kobiety pozbycie się włosów, no. Człowiek do końca żywi nadzieję, nawet jak ma wykształcenie medyczne i wie, o co chodzi, to tak naprawdę nadzieja umiera ostatnia. I życzyłam mamie wyzdrowienia, wiedziałam, jak jest, ale chciałam inaczej, chciałam, żeby to leczenie zakończyło się sukcesem. A moja mama to jeszcze była taką osobą, która nie umiała siedzieć bezczynnie. Tata gniótł ciasto na pierogi, a moja mama te pierogi lepiła, bo nie chciała siedzieć i nic nie robić. No i w domu starała się dużo robić jeszcze takich rzeczy, żeby nie myśleć, no już na tyle, na ile siły jej pozwalały, kiedy dowiedziała się, że już praktycznie chemia nie jest dla niej. Jak lekarz zobaczył wyniki, to praktycznie poinformował ją, że już chemioterapii nie będzie. W taki sposób, że ja bym nie chciała tego usłyszeć. Powiedział jej, po co pani chemia? W tym momencie moja mama naprawdę chyba się załamała. Była bardzo silną kobietą. Była kobietą, która całe życie przepracowała w handlu, więc dźwigała najpierw worki z cukrem w latach 80., kiedy to wszystko było na kartki. Później w sklepie mięsnym rozładowała całe te pojemniki, przecież z mięsem, z wędlinami, to wszystko trzeba było pochować do lodówek. A później nagle usłyszała właśnie, że już chemia nie jest dla niej. I to było w okolicach początku grudnia 2012 roku. W ogóle już od jakiegoś czasu nam więcej czasu spędzała w łóżku, tak od połowy listopada. Pamiętam, że byliśmy ostatni raz w kościele 17 listopada, bo to była msza święta za moją prababcię, świętej pamięci, która w tym dniu obchodziłaby 100 lat. Była 1912 rocznik i na dzień jej urodzin zaplanowaliśmy taką mszę świętą za nią. I wtedy właśnie mama była ostatni raz w kościele. Później już jak położyła nam się do łóżka, to praktycznie już z tego łóżka nam nie wstała. Do południa byłam ja z mamą. Przychodziła też mamy najlepsza przyjaciółka, nas odwiedzała. Pielęgniarka pani Gosia przyjeżdżała do nas codziennie. Niedziela? Nie, niedziela. W niedzielę też była. I tutaj jestem bardzo wdzięczna właśnie pani Gosi i pani doktor, też pani doktor Kazimierczak, Dorota Kazimierczak przyjeżdżała do mamy z hospicjum domowego. I właśnie pani Gosia Szkudlarek, wspaniała pielęgniarka. Ona też opiekowała się moją prababcią, a później po kilku latach, po 4 latach opiekowała się moją mamą. To był złoty człowiek, po prostu jeszcze wnosiła taki optymizm, takie ciepło. Wiadomo, ona wiedziała, w jakim stanie jest mama, wiedziała, że ja wiem, pocieszała mojego tatę, ale przy mamie jeszcze mówiła, pani Heniu, ja to jestem z pani dumna, że pani tak to wszystko cierpliwie znosi, że pani jest taką pogodną pacjentką, że pani się nie skarży. Zawsze mówiła, że stawiała mamę za wzór innym pacjentom. I ja zobaczyłam wtedy, jak bardzo potrzebna jest praca pielęgniarki w środowisku domowym pacjenta. Bo tak naprawdę chyba o tym pielęgniarstwie domowym najmniej się mówi. Wszyscy kojarzą pielęgniarkę ze szpitalem, z przychodnią, bo tam się z nią najczęściej spotykają. Ale nie kojarzą z taką pracą w domu. Najwyżej z taką pielęgniarką środowiskową, która przyjdzie do pacjenta leżącego i pobierze mu krew na zlecenie lekarskie. Natomiast mało mówi się o pielęgniarstwie właśnie hospicyjnym, paliatywnym, pielęgniarstwie opieki długoterminowej, czyli pielęgniarstwie osób przewlekle chorych. I ta pani pielęgniarka no, była praktycznie z nami do końca. Przyjechała do nas jeszcze w ostatni dzień, to był poniedziałek. Mama zmarła z poniedziałku na wtorek w nocy. Tak pięknie to powiedziała, ale tak smutno, że mama wsiadła do ostatniego przedziału, czy do ostatniego wagonu. Po śmierci mamy wróciłam do pracy, a później postawiłam na odnowienie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarskiego, bo wiedziałam, jaka potrzebna jest praca pielęgniarki w domu i od razu wiedziałam, że jak odnowię uprawnienia, zrobię kursy po to, żeby pracować u pacjenta w środowisku domowym. Nie bałam się tego kontaktu, nie bałam się wejścia w środowisko domowe pacjenta. No, nie była to prosta decyzja, bo ja tak naprawdę nie pracowałam w ogóle po szkole w zawodzie pielęgniarki. Najpierw oczywiście poczytałam w internecie, jak to się odbywa, później poszłam do izb pielęgniarskich i wtedy panie mi tam wszystko wytłumaczyły. Musiałam złożyć taki formularz o wydanie uprawnień do wykonywania zawodu i w tym momencie jestem wpisana do rejestru pielęgniarek.
Była pani dumna?
Dumna to ja najbardziej byłam z tego, jak skończyłam wolontariat. To prawo wykonywania zawodu jeszcze nie świadczyło, że ja mogę pracować, bo musiałam mieć tę książeczkę, żeby móc pójść na wolontariat. Ale tam przez 5 miesięcy odbywałam takie szkolenie na 3 oddziałach. Zaczynałam od oddziału wewnętrznego i też właśnie tutaj miałam w trakcie reportażu ten wywiad na oddziale wewnętrznym, więc poznawałam głosy pielęgniarek, z którymi pracowałam. No bo tam spędziłam chyba najwięcej czasu. Szłam z wielką obawą, bo tak naprawdę wiele w pielęgniarstwie się zmieniło. Ja technicznie potrafiłam podłączyć kroplówkę, ale na początku wiadomo, no człowiek trochę wymaga nadzoru przy podawaniu leków. Tam pielęgniarki patrzyły bardziej mi na ręce, później jak widziały, że sobie radzę, no to już mniej. Najpierw właśnie byłam przez ponad 2 miesiące na oddziale chorób wewnętrznych, później chirurgia. Bardzo mi się podobało, bo chyba najlepiej czułam się w tych oddziałach zabiegowych. Może dlatego, że mniej było tych zleceń w tabletkach, rozkładania tabletek. Tam się leczy operacyjnie, tam pacjent szybko wstaje, tam jest duża rotacja pacjentów. No i tak bardzo miło wspominam też, oczywiście wewnętrzny bardzo dobrze wspominam.
Nie wracały wspomnienia związane z mamą?
Wracały na chirurgii. Muszę powiedzieć, że wchodziłam pierwszy raz do sali, w której mama leżała. I skóra cierpła. Ja widziałam to łóżko, ja widziałam pacjenta, ale gdzieś tam oczyma wyobraźni widziałam tą mamę po operacji. Naprawdę starałam się gdzieś, żeby to... Nie mogło to rzutować na jakość mojej pracy, prawda? Ale tak naprawdę do końca człowiek nie może się zdystansować. Szczególnie jakoś ciepło podchodziłam do pacjentów z rakiem. Na początku rzeczywiście na tej chirurgii dziewczyny jeszcze mnie pamiętały w ogóle, jak przychodziłam do mamy na oddział. Te pielęgniarki mówiły, że pamiętamy, jak przychodziłaś, jak przyniosłaś nam. Kiedyś przyniosłam jeszcze po moim takim zaprzyjaźnionym chorym cewniki, które zostały po jego śmierci. No bo to było wszystko jałowe, zapieczętowane. Po co to miało leżeć? Rodzina mi dała. I na końcu później ostatni oddział, na którym byłam, to chyba najcięższy taki fizycznie i psychicznie neurologia. Bardzo dobra opieka jest na neurologii. Bardzo pani oddziałowa pilnuje, żeby tych pacjentów obracać, żeby nie było odleżeń. Ale czasami to rzeczywiście człowiek robił rano herbatę, a pił ją po południu, jak już wschodził z oddziału. Każda z oddziałowych pisała potem o mnie opinię z tego przebytego stażu. A to jeszcze nie był koniec. Dobra opinia to jeszcze nie wszystko. Musiałam zdać egzamin teoretyczny po tych 5 miesiącach właśnie praktyk. Umówiłam się na konkretny dzień w izbie pielęgniarskiej i musiałam napisać test składający się z wielu pytań. Ponad 100 tam było. Ja oczywiście uczyłam się głównie z tych oddziałów, na których byłam na praktykach. No test napisałam pozytywnie i wtedy w związku z powyższym może podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki. I to było właśnie to, do czego dążyłam przez te 5 miesięcy. A naprawdę były momenty, że było ciężko i tutaj mnie wspierały moje córki. Ale udało się, wytrwałam. Musiałam zrobić kilka kursów jeszcze, bo odnowienie uprawnienia wykonywania zawodu to nie wszystko. zrobiłam taki kurs opieki paliatywnej, później jeszcze leczenie ran, które było bardzo potrzebne dla pielęgniarek właśnie chodzących do pacjentów narażonych na odleżyny. I skończyłam też kurs pielęgniarki rodzinnej, kilka jeszcze innych i znalazłam sobie pracę. Bardzo się ucieszyłam, jak dostałam pierwszą pracę w środowisku domowym pacjenta. I dostałam pierwszą pacjentkę, do której chodzę do tej pory, ponieważ praca w opiece długoterminowej jest praktycznie do momentu odejścia tego pacjenta. I chodzę do mojej pacjentki już od 2 lat ponad. Bardzo się cieszę, że mogę jej pomagać, bardzo lubię tę pacjentkę, jest bardzo wdzięczną osobą i staram się jak mogę, żeby jej życie było lepsze. Miałam w swojej pracy też pacjenta, który w wyniku powikłań pocukrzycowych stracił obie kończyny. I był to pacjent, który wymagał też właśnie pielęgnacji. Rano podawałam mu insulinę. No niestety już nie żyje, ale był bardzo mądrym człowiekiem. Do końca miał sprawny umysł. Opowiadał mi o tym, jak go wywieziono na Syberię. Ja, ponieważ lubię historię, to lubię też słuchać od tych starszych ludzi. Nie każdy jest w stanie mi opowiedzieć, bo często pacjenci poudarowi na przykład nie są w stanie mówić. Ale tutaj właśnie pan opowiadał mi swoją historię, jak trzeba było rąbać drzewo. Ja zawsze mówiłam do niego, ale pan ma silne ręce, bo starał się sam na tych kikutach przemieszczać z łóżka na wózek. Zawsze mówiłam, pomogę, a on mówił, nie pani Aniu, nie po to rąbałem drzewo na Syberii. Także tutaj też miło wspominam tego człowieka. No, niestety to są pacjenci, którzy są w podeszłym wieku i po prostu umierają. W pewnym momencie trzeba się z nimi pożegnać, a to też jest przykre, bo człowiek się przywiązuje. Ja wiem, że powinniśmy może się bardziej dystansować, ale jak do kogoś chodzimy 2 lata, to nagle robi się pustka, bo w pewnym momencie nasz pacjent staje się troszkę członkiem naszej rodziny. Jesteśmy u niego często, jesteśmy u niego co najmniej 4 razy w tygodniu. Czasami się śmieję, że z moją drugą babcią widzę się rzadziej, bo mieszka daleko niż z pacjentem na przykład. I kiedyś moja koleżanka powiedziała coś takiego pięknego, że my tych pacjentów odprowadzamy do klamki. Oni tę klamkę już muszą naciskać sami. Ale do momentu dojścia do tych drzwi, to my im towarzyszymy. I później, wiadomo, człowiek pamięta o tych pacjentach. Byłam na przykład na pogrzebie i jeszcze odwiedzam innych chorych, z którymi miałam gdzieś tam styczność na cmentarzu, jak idę na pogrzeb, no to idę też odwiedzić tych pacjentów, którzy nie żyją. I po prostu lubię tę pracę. Ja sobie teraz myślę, że mama byłaby ze mnie dumna, że komuś pomagam. Poza tym tak tutaj przyniosłam też...
No właśnie widzę, trzyma pani na kolana.
O, to jest gazeta z takim krótkim wspomnieniem o błogosławionej Hannie Chrzanowskiej. To jest pierwsza polska świecka beatyfikowana pielęgniarka. Beatyfikacja odbyła się teraz niedawno, 28 kwietnia, w przeddzień 45. rocznicy śmierci pani Wandy Chrzanowskiej. I chciałam to króciutko o niej opowiedzieć, bo jest takim wzorem dla wszystkich pielęgniarek, szczególnie tych, które chodzą do pacjentów w środowisko domowe.
Współpracowała z Ojcem Świętym Janem Pawłem.
Tak, tak, to była pielęgniarka, która po pójściu na emeryturę już zajęła się taką pracą z pacjentem właśnie długoterminowym. Ona jeszcze w trakcie pracy zawodowej była na takim stypendium w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby szkoliła się w zakresie pielęgniarstwa w tej otwartej opiece zdrowotnej. Jest autorką książki, z której ja się uczyłam w liceum, pielęgniarstwo z otwartej opieki.
A widzę, że trochę się pani wzoruje na niej.
Aha, tak. Jest takim niedoścignionym wzorem, ponieważ no, była kobietą, która oprócz tego, że była wspaniałą pielęgniarką, świetnym fachowcem, cudownym człowiekiem, dbała nie tylko o sferę tą fizyczną pacjenta, dbała również o jego duszę. Ponieważ pomyślałam sobie, że skoro tak dobrze poszło mi odnowienie uprawnień do wykonywania zawodu, a ostatni rok był nabór na studia pomostowe dla pielęgniarek, dające tytuł licencjata, bo ja byłam po liceum medycznym, czyli mówi się o takich pielęgniarkach, pielęgniarka dyplomowana, a teraz kształci się już na poziomie licencjackim i taki ukłon w stronę absolwentów Liceum Medycznego to jest taki, że roczne studia pomostowe one się nazywały, odnowiłam uprawnienia, więc wiedzę miałam jakąś świeżą taką, tą teoretyczną i stwierdziłam sobie, dlaczego nie, skoro mam magistra z filologii polskiej, mogę mieć licencjata z pielęgniarstwa. Studia były bardzo, bardzo ciekawe, poznałam dużo koleżanek, poszerzyłam swoją wiedzę i w momencie, kiedy podejmowałam decyzję o wyborze tematu pracy licencjackiej, wiedziałam, że będę pisała z chirurgii i że będę opisywała przypadek mojej mamy. To było dla mnie bardzo ważne, chociaż moja promotorka troszeczkę mnie ostrzegała przed tym, że będą tutaj grały mi emocje też przy pisaniu tej pracy, że mogą być momenty ciężkie dla mnie. A miałam bardzo fajną promotorkę, która też znała moją mamę, bo pochodziła ze Świdnicy. I ja powiedziałam, że jednak mimo wszystko napiszę tę pracę. Kiedy pisałam część teoretyczną, czyli te wszystkie podstawy, badania, teorie odnośnie powstawania nowotworów, przeżywalności, diagnoz, rokowań, to jeszcze jakoś tak szło bez takich wielkich emocji. Po prostu pisałam pracę, korzystałam z wielu książek, z biblioteki lekarskiej, z biblioteki Liceum Medycznego Uniwersyteckiej, tam wypożyczałam książki i pisałam, ale później druga część to była praktyczna. Pisało się tak zwany proces pielęgnowania, czyli jak pielęgniarka opiekuje się pacjentem. Cała historia to była moja mama. Pracę poświęciłam pamięci mamy i byłam z tego dumna, że mogłam o niej pisać. Ja myślę, że ona się z tego cieszyła. Później po rozdaniu dyplomów pojechałam na grób mamy z tym dyplomem, żeby go pokazać jej. Kupiłam jej piękne kwiaty i zawiozłam jej na grób i pokazałam im ten dyplom. I wiem, że ona tam gdzieś na mnie patrzyła z góry i widziała i cieszyła się. No to jest piękne. Kiedyś Grechuta napisał taką piosenkę, praca. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuje i taka praca przynosi najlepsze owoce. No jeszcze może mi daleko do tego ideału, nie pracuję dzień i noc, ale jest piękna, jest satysfakcjonująca. Dopóki moje zdrowie mi na to pozwala, no to będę przy pacjencie. Pacjent, który się uśmiechnie, albo na przykład jak jestem na urlopie, to pyta, kiedy wrócę. No to jest miłe, że pyta, że kiedy pani Ania wróci z urlopu. Praca pielęgniarki to nie jest tylko właśnie wstrzyknięcia i te techniczne rzeczy. To jest też bycie z człowiekiem i pomoc mu w różnych aspektach jego życia. To jest chyba najważniejsze w tym zawodzie.
Z potrzeby serca. Był to reportaż Cezarego Galka. Radio Zachód, maj 2018.